Umiłowani siostry i bracia, w tej świątyni na warszawskiej Pradze, która ma swoją długą, piękną, bogatą historię, możemy rzec, że historia tej świątyni i historia ludu zgromadzonego wokół tego świętego miejsca to jest szczególnie cenna cząstka nie tylko historii stołecznego miasta, ale i naszej umiłowanej ojczyzny. Dzisiaj jakby do tej historii dodajemy jeszcze taką, powiedziałbym, perełkę, upamiętniamy jednego z synów miasta stołecznego, urodzonego na Kamionku, nieopodal, w 1864 roku, Romana Dmowskiego, który tutaj w tej parafii przyjął chrzest święty. W ten sposób rozpoczęła się jego droga jako dziecka Bożego. Ta droga przez kilkadziesiąt lat znaczona była, można by dzisiaj po latach powiedzieć, niemałymi sukcesami, ale sukcesami, które nie zalicza się na poczet jakby prywatny, ale zalicza się na poczet daru, który ten człowiek złożył w ofierze ojczyźnie. To wspominamy dzisiaj w dzień zesłania Ducha Świętego. I przez chwilę przy tej tajemnicy pozostańmy. Działo się to 50 dni po zmartwychwstaniu naszego Pana. W dzień, kiedy naród żydowski obchodził swoją pamiątkę wydarzeń, jeszcze obchodził pamiątkę wydarzeń zwanych wydarzeniami paschalnymi. Wielu Żydów przybywało na święto Paschy i to nie jest tak jak dzisiaj, że spieszymy się po nabożeństwie, po uroczystości, po spotkaniu z najbliższymi w kilkadziesiąt minut uciekamy do swoich zajęć. Oni przybywali z krańców świata, z krańców cesarstwa, więc mieli taką potrzebę, żeby się zatrzymać dłużej. I oto w dzień pięćdziesiątnicy swoim zwyczajem wielu z nich przybyło do świątyni i tam zetknęli się z nową rzeczywistością. Był to dzień zesłania Ducha Świętego. To, co przyobiecał Pan Jezus apostołom, kiedy żegnał ich na górze Wniebowstąpienia i polecił im, aby wrócili do szczególnego miejsca, do wieczernika, aby trwali na modlitwie, ponieważ przed nimi są ważne wydarzenia. Te wydarzenia, które czekały apostołów, miały jakby dwojaki charakter. Po pierwsze dotyczyły ich samych, ich drogi, ale także drogi wspólnoty Kościoła. Trwali więc na modlitwie, oczekując na to wydarzenie, powiedziałbym tak po ludzku, pełni niepewności, może i ciekawości. I oto to, co się dokonało w wieczerniku, diametralnie zmieniło ich życie, ich wnętrze, ich patrzenie na rzeczywistość, zmieniło wszystko. Dla lepszego zobrazowania tego wydarzenia należałoby przyjrzeć się jednemu z uczestników tego spotkania, mianowicie apostołowi Piotrowi. Sięgnijmy pamięcią 52 dni wcześniej na czas Wielkiego Czwartku i na czas Wielkiego Piątku. Piotr, który miał świadomość, że jest przygotowywany przez Mistrza do tego, aby podjąć wielkie dzieło ewangelizacji świata, zanieść dobrą nowinę do ludów i narodów, nie dotrzymuje, można by rzec dzisiaj, żadnych standardów jakości. Po pierwsze, nie jest w stanie pozytywnie odpowiedzieć swemu Panu, kiedy ten zaprasza go na modlitwę, Wielki Czwartek w Ogrodzie Oliwnym. A potem następuje całe pasmo nieszczęść, kiedy Piotr widzi swoją małość, grzeszność. Ile razy musiał wtedy zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe? Czy ja rzeczywiście mogę podjąć się tych zadań, które stawia przede mną Mistrz, kiedy dzisiaj okazuje taką bezradność, słabość, grzeszność? I ten sam Piotr jest widziany w dzień zesłania Ducha Świętego. Trudno poznać Piotra, nie z wyglądu, ale z postawy, pełen mocy, pełen świadomości, pełen energii, tej szczególnie duchowej, ma zrozumienie dla misji, której się za chwilę podejmie. Może dzisiaj iść na krańce świata, głosić Ewangelię, oddać życie. Powiedziałbym, jest we wszystkim uformowany. To się dzieje poprzez zesłanie Ducha Świętego. Ojciec Niebieski jakby chciał powiedzieć Piotrowi: dziecko moje, zanim podejmiesz się jakiegokolwiek działania, zadania, to pragnę Cię umocnić obfitością darów Ducha Świętego, abyś w każdym miejscu, na każdym kroku, przy każdym zadaniu, przy każdym spotkaniu czuł potęgę mojej miłości. Temu wszystkiemu, co głosi Piotr i apostołowie, przysłuchuje się całe mnóstwo pielgrzymów. To, co wspomniałem przed chwilą, przybyli oni na święta Paschy kilka tygodni wcześniej, ale mieli taką potrzebę, żeby jeszcze pozostać w świętym mieście, w ojczyźnie praojców, nacieszyć się obecnością i potem opuścić, pójść do swoich siedzib, do swoich nowych ojczyzn. I oni, kochani, są pierwszymi, którzy tam zaniosą dobrą nowinę o Jezusie, o Mesjaszu, o miłości, o przebaczeniu. I tak rodzi się Kościół Święty. Do tego Kościoła Świętego został zaproszony również nasz dzisiejszy bohater przez sakrament Chrztu Świętego. Sakrament, widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Całe życie swoje dorastamy do tego, aby sprostać tym wielkim darom, które bez przerwy do nas spływają. Ta obfitość darów Bożych jest tak wielka, że często jakby gubimy się w tym wszystkim. I można zupełnie, że tak powiem, odpowiedzialnie powiedzieć, że z taką obfitością darów Bożych spotkał się dzisiejszy bohater Roman Dmowski. Po ukończonych studiach na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Przyrodniczym miał jeszcze taki okres, kiedy pracował w parlamencie zaborcy, ale potem, kiedy zaświtała jutrzenka wolności, skierował, tak powiem, całe swoje siły do tego, aby służyć ojczyźnie. Przypominacie sobie, kochani, to, co napisał święty Paweł dzisiaj w drugim liście, w pierwszym liście do Koryntian. Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Rozumiemy, że nie chodzi tutaj o werbalne powiedzenie. Tylko w tym zwrocie chodzi o to, że za tym powiedzeniem słownym stoi całe dziedzictwo, kiedy mamy powiedzieć, kim dla mnie jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. To jest jakby pierwszy człon tego zdania. A potem trzeba to dziedzictwo wziąć za swoje i je wypełnić. Prawdą jest, że do tego pełnego zrozumienia my nieraz dochodzimy bardzo długo. I pewnym jest, że sami sobie z tym nigdy nie radzimy. Wielką łaską dla nas jest to, że Pan Bóg stawia na naszej drodze bardzo wielu ludzi, którzy nam w tej drodze pomagają. Tu się sprawdza to, o czym mówi święty Paweł w jednym z listów. Jeden drugiego brzemiona noście. To znaczy, jeden drugiemu, na ile tylko możecie, pomagajcie w realizacji jego drogi do zbawienia. A ta droga nasza do zbawienia jest rozumiana jako wypełnienie naszego powołania. I to nie jest jakaś droga, która dotyczy tylko jakby wąskiego takiego korytarza, nazwijmy to technicznie, którym ja sam idę. Ale ta droga obejmuje mnogość spraw moich, współbraci, ojczyzny, wspólnoty świata. Jeden drugiego brzemiona noście, to znaczy jeden drugiemu pomagajcie po pierwsze zrozumieć istotę swego powołania. Pomagajcie zrozumieć moje odniesienie do Boga i również do drugiego człowieka i do tych wszystkich struktur, które są konieczne, aby człowiek mógł wypełniać te zadania. I w tej strukturze znajduje się ojczyzna. I kiedy my dzisiaj patrzymy na rozległość i bogactwo dokonań Romana Dmowskiego, to rozumiemy, że na całość tego wielkiego jego dzieła i na bogactwo owoców tego dzieła składa się ogromna praca bardzo wielu ludzi. My, kiedy patrzymy na rzeczywistość odzyskanej niepodległości, to jest rzeczą naturalną, że najpierw jakoś w naszej pamięci i w rozumieniu istnieją politycy, wojskowi, przywódcy świata gospodarczego. A dzisiaj wypada przypomnieć, że te wielkie dokonania właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego są również autorstwa tych ludzi, którzy właściwie nigdy nie będą wymienieni na kartach historii. To są ci mali tego świata, cierpiący, modlący się, niezauważani, jakby potrącani po drodze, ale którzy sercem szlachetnym, pełnym miłości do Boga i do człowieka, wypraszali te moce, które potem były wykorzystywane w tych wielkich wydarzeniach. Drogi moje, mówi Bóg, nie są takie jak wasze drogi. Myśli moje nie są podobne myślom waszym. Więc potrzeba nam w takich chwilach, kiedy dokonujemy pewnego, powiedzmy, spojrzenia, podsumowania, zrozumienia, jakimi to drogami idą nasi bracia i co czynią, czy dobrze czynią, to właśnie potrzeba jest odwołać się do tego niezwykłego powiedzenia samego Boga. Ale my chcemy, żeby nasze drogi były drogami Bożymi, myśli nasze były myślami Bożymi. To jest to, co w naszym życiu jest tak konieczne, ciągłe nawracanie się. Czasami jest tak, kochani, że wielkie sprawy tego świata zajmują nam wyjątkowo dużo miejsca. I nie mamy czasu. Podobnie zda się było również w życiu i dzisiejszego bohatera. Ale gdzieś tam bardzo głęboko w sercu było ogromne, jakby takie ognisko, taki potężny żar tej miłości, która może i do końca nie była zrozumiana samemu posiadaczowi. Ale kiedy zbliżał się do końca życia, wszystkie te elementy zaczęły układać się w jedną całość. I tym ostatnim elementem to było to wyznanie wiary i to oddanie się całkowicie do dyspozycji Pana Boga. Dokonywało się to w Drozdowie, niedaleko Łomży. Czasami nie zauważamy tych elementów ważnych dla tego człowieka, a może mniej zauważalnych przez historię. Ale kiedy patrzymy szczególnie na te bogate wydarzenia, czasy tworzenia nowej rzeczywistości, a więc od roku 1918 i poprzez następne lata, poprzez rok 1920, rok Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, jakby odzyskanie drugiej niepodległości, to trzeba nam popatrzeć na te właśnie wydarzenia, które dokonują się tak bardzo intymnie między Bogiem a nami. Jak wielki jest Bóg dla tych, którzy Go prawdziwie miłują, chociaż nie wszystko rozumieją. Jakże owocne jest życie nie tylko dla nich samych, ale ta owocność jest przede wszystkim dla wspólnoty. I podobnie było w życiu Romana Dmowskiego. Kiedy dzisiaj próbujemy to wszystko podsumować, to nie starcza nam siły wyobraźni, ile może zrobić człowiek dobrego. Mimo że ciągle jest w takiej sytuacji bojowania. Nie ma ani chwili takiego spokoju, że można byłoby coś na spokojnie zaplanować, przeprowadzić, zbudować. Pewnie takie są drogi ludzkie. Ale dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że nas uzbraja bezustannie mocami Ducha Świętego. Nie zawsze, jak wspomniałem, to rozumiemy, ale niech to w nas pozostanie pragnienie otwartego serca, abyśmy te natchnienia Boże czystym, otwartym sercem przyjmowali. Bo przecież to, co działo się za czasów Romana Dmowskiego, w innej formie dzieje się dzisiaj. Jakby te same problemy przy innych konstelacjach, ale ciągle jest ta sama potrzeba otwarcia się na Boga, żeby zrozumieć najlepiej, jak to jest możliwe, jakie są nasze drogi, jakie są plany Boże, jak w tym wszystkim powinniśmy się odnaleźć. Tak, i to zawsze sobie przypominajmy, że z każdego takiego naszego czynu, zamiaru powinna wynikać większa chwała Boża, po pierwsze, i dobro drugiego człowieka. To jest taki, powiedziałbym, elementarz, który powinniśmy czytać właściwie każdego wieczoru, kiedy słońce zachodzi, jak mówi poeta. Trzeba przystawić miarkę do czynów odchodzącego dnia i zapytać siebie. A to możemy robić w codziennym rachunku sumienia. Ale i duże społeczności tak powinny postępować. Czy nasz czas przeżyty, który zamyka się, czy nasza aktywność, czy nasza modlitwa, czy nasze zapracowanie się przyniosło większą chwałę Bożą? I czy wspomogliśmy brata swego, bliźniego na jego drodze do zbawienia? Amen.